Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, bo oczywiście są takie tematy, które się wydają być ważne ze względu na sytuację obecną, jakieś słowa zachęty, ale doszedłem do wniosku, że nie chciałbym, żebyśmy stracili z oczu, to, że zmierzamy do Paschy, to, że zmierzamy do Wielkiego Piątku, ale też do Niedzieli Wielkanocnej. Ta tematyka, ja ją bardzo lubię i pomyślałem sobie, że tak jak mówiliśmy o tym, że Kościół w obliczu przeciwności skupiony jest na celu i na modlitwie, to doszedłem do wniosku, że nawet to, co się dzieje, nie jest powodem, byśmy po prostu zapomnieli o tym. Mieliśmy w planach rozważać te wydarzenia Wielkiego Tygodnia, żeby je systematycznie każdy dzień tam po kolei zrobić do Wielkiego Piątku. No i doszedłem do wniosku, że to zrobimy dzisiaj. Po prostu. Nie ma powodów, żeby to odłożyć. Bo nie chciałbym, żebyśmy w tym całym zamieszaniu skupiali się tylko, wiecie, na sobie. Ja wiem, że ludzie potrzebują zachęty, ale właśnie uważam, że zachęta przychodzi, kiedy się skupiamy na Panu. Kiedy się na Nim skupiamy i też chcemy przez to wyrazić: Panie, no droga jest dla nas Twoja śmierć. Chcemy gdzieś rozważać te słowa po to, by też no, widzieć wyraźnie, jaką cenę zapłaciłeś. To wierzę, że to skoncentrowanie na Nim przynosi ten efekt w postaci właśnie pokoju, takiej radości od Pana. Nawet to, widząc, jak zdążał do celu, jaką cenę zapłacił, z czym to się wiązało, może być dla nas zachętą w takich okolicznościach, gdzie też, wiecie, zastanawiamy się, ludzie się zastanawiają na temat tego, jak będzie wyglądało życie za jakiś czas, jakie będą konsekwencje tego, co się dzieje dzisiaj. Ale pytanie jest, zadajemy sobie to pytanie, jak jako chrześcijanie mamy składać świadectwo w tych okolicznościach? Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie. Czy jak Kościół ma funkcjonować w tych okolicznościach? Wierzę, że Kościół jest elastyczny, dopasowuje się i to jest najlepszy przykład właśnie, że tego, że to, co jest Boże, to rzeczywiście przetrwa różnego rodzaju próby, doświadczenia. Przetrwa również to zamieszanie światowe. Dobrze. Chciałem dzisiaj, abyśmy rozważali Mateusza, rozdział 23, ponieważ tam znajduje się siedem biada skierowanych do, tak naprawdę do ówczesnych autorytetów Izraela duchowych. Poznaliśmy ich wcześniej w rozdziale 22. Zaczęło się właśnie od arcykapłanów i starszych, Sanhedryn. Potem przeszliśmy do faryzeuszów i herodianów, potem do saduceuszów. I to były ówczesne elity duchowe Izraela. I te wydarzenia z poniedziałku, kiedy Jezus zmierzał do świątyni, aby ją, powiedzmy w takim dużym skrócie, no, uprzątnąć, aby wyrzucić stamtąd przekupniów, handlarzy, czy ten cały system, który właśnie tam był zamontowany, zainstalowany, dać wyraz temu, co Bóg myśli na temat tego. Pamiętacie, była historia z drzewem, to jest właśnie w poniedziałek. Jezus przeklina to drzewo, a we wtorek, gdy już idą do świątyni, dzisiaj mówimy o wydarzeniach z wtorka, z wtorku drzewo jest uschnięte od korzeni. I pamiętamy, mówiliśmy, że to, co Jezus dał wyraz takiego no, dezaprobaty i sądu, to było skierowane chodziło o prawo Boże, nie chodziło o słowo Boże, chodziło o ludzką interpretację, czy o po prostu o liczne takie ustne zapisy, naukę ludzką, która często wypaczała zamysł tkwiący w Bożym Słowie. I tak naprawdę w ten sposób też Jezus dał wyraz dezaprobacie duchowym elitom, które odpowiadały za Izrael i za naukę w Izraelu w tamtym czasie. To się działo we wtorek. I tak jak mówiłem, doszło do konfrontacji. Czytaliśmy w 22 rozdziale pomiędzy Jezusem a starszymi i arcykapłanami, potem pomiędzy Jezusem, faryzeuszami, czy uczniami faryzeuszów i Herodianami. Oni nigdy się nie trzymali razem, raczej się zwalczali, tutaj zawiązali sojusz. No i potem Saduceusze, prawda? I potem końcówka 22 rozdziału, wiemy, że to, co Jezus tam, jakby, co jest tam akcentowane, to właśnie, co utracili ci ludzie wszyscy. Co oni utracili? Miłość do Boga. Autentyczną, głęboko, szczerą, dogłębną. To jest werset od 34 do 40. Bo na tym opiera się cały zakon i prorocy. Oraz miłość do bliźniego. To jest lekcja i przestroga dla nas, słuchajcie. Dlatego, że ci ludzie kiedyś byli gorliwi, faryzeusze byli gorliwi. Oni pragnęli reformy, odnowy Izraela duchowej. A dzisiaj są w tym miejscu. I pytanie jest, co się wydarzyło w ich życiu. I również wersety 41 i 46 rozdziału 22, one mówią o tym, jakie w tym wszystkim, co Bóg czyni, jest miejsce Jego namaszczonego Króla, Mesjasza. Że On zajmuje w tym Bożym planie kluczowe miejsce. I no niestety, arcykapłani, starsi, faryzeusze, herodianie, saduceusze doskonale zdawali sobie sprawę z tego, kim był Jezus. Cuda mesjańskie, które uczynił, wychodziły naprzeciw ich wymaganiom. Mimo to świadomie go odrzucili. I właśnie dlatego Jezus wypowiada w rozdziale 23 7 razy biada. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na te biada. Może nie jakoś tak bardzo mocno drobiazgowo, bo chciałbym, żebyśmy uchwycili po prostu pewną myśl. Ja oczywiście zachęcam jeszcze do przemyślenia tych rzeczy, ale zwróćcie uwagę, otwórzmy Ewangelię Mateusza 23 rozdział, wersety 13 i 15. To są dwa pierwsze biada. I czytamy tam tak. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. I 15 werset. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawca, gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. I ktoś powiedział, że to jest biada, która koncentruje się na takiej misyjnej działalności tychże autorytetów duchowych. I jaki mają wpływ, jak destruktywny wpływ mieli na tych, do których kierowali swoje przesłanie. I był to wpływ ograniczający, czyli ludzie, którzy chodzili, wykładali komuś słowo, i tak naprawdę słowo, które, nauka, która trzymała ludzi z dala od Boga. Jezus mówi, sami nie wchodzicie, innym nie dajecie. Czyli coś, co wzbudzało w ludziach nadzieję, że będą mogli się zbliżyć do Boga, de facto efekt był jaki? Dokładnie odwrotny. Było trzymaniem człowieka na dystans do Boga. Oraz to, co jest smutne w wersecie 15, że zadawali sobie trud, wielki trud po to, by kogoś zdeprawować gorzej niż sami byli zdeprawowani. Więc takie zgorszenie, po prostu zgorszenie, które przynosili do życia ludzi, czyli czyniąc ich po prostu gorszymi. To jest ciekawe. Słowo Boże, które powinno prowadzić człowieka do bliskości z Bogiem, która jest odświeżająca, odnawiająca, było dokładnie odwrotnie. Tak sobie myślę, że czasami tak jest w Kościele. Ludzie przychodzą z wielkimi nadziejami, słuchajcie, do Kościoła. Z takim, słyszą z radością Ewangelię. Mówią, jejku, to mnie po prostu podnosi, to mnie zachęca. A potem, widząc zły przykład ludzi wierzących, czy tych, którzy nazywają siebie wierzącymi, przeżywają tak wielkie rozczarowanie, następuje odwrót od Boga i ich stan bywa gorszy niż zanim przyszli, czemu? Bo zamykają się zupełnie na Boga przez to świadectwo. Pomyślałem sobie, biada nam, jeżeli taka jest nasza postawa i taki jest nasz wpływ. Jeżeli ludzie byli rozgrzani dla Boga i z naszego powodu, słuchajcie, odeszli od Boga. Druga, czyli to było pierwsze i drugie biada. Dalej, trzecie i czwarte, bo tak też tak pokazuje, że one się w pewien sposób łączą parami. To czytamy wersety Mateusza 23, od 16 do 24, przeczytajmy. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic. Ale kto by przysiągł na złotą świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic. Ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. Kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. Kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który w nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, z kopru, z kminku, a zaniedbujecie to, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przysadzacie komara, a połykacie wielbłąda. I te dwa biada, one odnoszą się do takiej praktyki, którą oni czynili, do rytuału i związanej z nich duchowości. I jak moglibyśmy ją ocenić, znaczy zdefiniować? Co moglibyśmy powiedzieć? Ta duchowość, te rytuały, one przykładają wagę do rzeczy drugorzędnych, pomijając to, co jest istotne. Czyli całkowicie rozmijają się z tym, co jest istotą w tym, co Bóg powiedział. I Jezus daje temu wyraz w słowach: przysadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Przysadzacie komara, a połykacie wielbłąda. I co więcej, też w tych słowach jest zawarta taka rzecz, która pokazuje, iż wpływ tych ludzi był taki, iż oni uczyli ludzi, jak wykorzystywać słowo, by oszukać innych. I zrobić to jakby w imieniu prawa. Czyli mówiąc wprost, jak złożyć przysięgę, której tak naprawdę nie trzeba byłoby dotrzymywać. Prawda? Bo coś tutaj, na przykład jak przysięgniesz na to nie jest istotne, ale to jest istotne, prawda? I Jezus też dawał temu wyraz w nauczaniu na górze, w kazaniu na górze, gdzie mówił o krzywoprzysięstwie, które jest jakby z założenia, czyli ja komuś przysięgam i z góry wiem, że robię to po to, by nie dotrzymać swojej przysięgi. I dlatego formułuję tę przysięgę tak, a nie inaczej. I znowu jest to po prostu zły wpływ, który tak naprawdę miał wpływ taki gorszący. Kolejnie, słuchajcie, Mateusza 23, od 25 do 28, a więc piąte i szóste biada, przeczytajmy. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Taki wy, Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Przypomnijmy sobie drzewo. Z daleka było zapowiedzią licznych owoców. A gdy człowiek podszedł blisko, nic na nim nie znał. Żadnego owocu, a nawet jego zapowiedzi. I Pan Jezus mówi tutaj o tym, że to, co oni robią, przykładają wagę do rzeczy zewnętrznych, ale zupełnie nie przykładają wagi do tej wewnętrznej, dogłębnej przemiany. Koncentrują się na zewnętrznych przejawach pobożności, ale wewnętrzne zupełnie jakby pozostaje nieruszone. I daje temu wyraz w słowach: wewnątrz jesteście pełni łupiestwa, pożądliwości, obłudy i bezprawia. Na zewnątrz wszystko super. Tak to wygląda pięknie. Długie szaty, wydłużone frędzle, modlitwy na rogach ulicy, ale faktycznie nieprzemienione, zepsute życie pod przykrywką takich zewnętrznych rytuałów. I w końcu siódme biada, stwierdzające jakby ich naturę, kim naprawdę są i co są gotowi zrobić, by zatrzymać władzę nad tym, co Bóg im powierzył. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, od wersetu 29, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom, zdobicie nagrobki sprawiedliwych. Mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych, węże, plemię żmijowe. Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Kim są? Pan Jezus mówi, jesteście zabójcami, tak samo jak wasi ojcowie. Po prostu. I zapowiada sąd. I te siedem razy biada jest po prostu zapowiedzią Bożego sądu. I tu chciałbym zastanowić się, wiecie, jakie to ma odniesienie do nas. Między innymi może takie. Pewnego dnia będzie nam dane stanąć przed Panem i zdać sprawę z naszego życia. I zbada to i oceni ten, który wie wszystko, widzi wszystko. I jego i patrzenie, i ocena, i osąd są po prostu prawdziwe. Pytanie brzmi, co będzie wtedy naszą nadzieją? Z czego ona będzie wynikała? Zobaczcie, z czasem człowiek potrafi zapomnieć, jak wiele zawdzięcza Bogu, i zachowuje się, jakby to wszystko zawdzięczał sam sobie. Zapomina, że wszystko, kim się stał i co posiadał, otrzymał z łaski. Z czasem człowiek potrafi utracić tę ważną perspektywę, że to Jezus jest Panem wszystkiego. Do Niego należymy. I On naprawdę się o to upomni. To jest Jego. I czy mamy taką świadomość właśnie, że Pan to dla nas jest słowo klucz w relacji z Jezusem. Że On jest Panem, Jemu chwała, Jemu cześć. To jest Jego zbór. Służba, którą prowadzimy, to jest Jego służba. To jest dla Niego, ze względu na Niego i aby uwielbić Go. To jest ta właściwa perspektywa. Z czasem człowiek potrafi zamienić żywą relację z Bogiem na pewien system. Codzienne wybory, wiecie, wiary na po prostu jakąś rutynę. Zamykać uszy, kiedy Bóg do niego mówi i odwracać głowę, chociaż dobrze wie, co Bóg mówi i czego od niego oczekuje. Co się wtedy dzieje? Ano właśnie człowiek zaczyna głuchnąć. Uważam, serce zaczyna twardnieć. Uważam, że przypadek faryzeuszy, chociaż oni nie są ludźmi już powiedzmy epoki Nowego Przymierza, jest przestrogą dla nas. Z czasem człowiek potrafi zastąpić to, co jest istotą wiary, na sprawy drugorzędne. I posłuchajcie, co jest kluczem, waszym zdaniem, żeby tak się nie stało? Od czego to zależy? No właśnie. Wydaje się, że najbardziej zależy to od relacji. Takiej żywej i autentycznej, prawdziwej. Relacji takiej w prawdzie, gdzie nie bardzo poruszają słowa Jana, Chrzciciela. Kiedy on mówi, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Wiecie, jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy wolni od pychy. Musimy badać i pilnować swoje serce. Modlić się, Panie, badaj mnie, moje motywacje, moje działanie. Te słowa Jezusa, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem tym, do którego Dawid nawet mówił, Panie. Jezus jest kluczem. I gromadzenie się wokół Niego, to mnie dotyka w liście do Koryntian. Wsłuchiwanie się w to, co On ma do powiedzenia. To, co jest, wiecie, jaki był Jego zamysł, czego On oczekiwał, czego On pragnie. To są ludzie, których można nazwać uczniami Jezusa. Ludzie, którzy po prostu chodzą za Nim, żyją Jego Słowem, to Słowo wdrażają w swoje życie, chcą być podobni do Jezusa. Ta ignorancja ze strony przywódców religijnych doprowadziła ich w końcu do tego, że stali się drzewem, które nie wydawało owoców. I co więcej, wszystko wskazywało na to, że owoców już nie wydadzą. To dla mnie jest zachętą, wiecie, żeby być blisko Pana, na Nim polegać, od Niego ciągnąć i czerpać z Niego, od Niego być uzależnionym, Jemu się poddawać, zupełnie świadomie i z wyboru. I dzisiaj, gdy mamy ten okres poprzedzający właśnie Wielkanoc, chciałbym, żebyśmy mieli taki czas modlitwy właśnie o to. Takiej, wiecie, właściwej perspektywy na Jezusa. Przywiązania do Niego, wierności Jemu. Nie tracenia z oczu tego, co, wiecie, pierwszorzędne, co najważniejsze, o co chodziło, co jest istotą chrześcijaństwa. Aby czynić uczniami wszystkie narody, uczniami Jezusa. Aby prowadzić ludzi do Niego, uzależniać ich od Niego, wiązać ich z Nim, prowadzić ich do Niego. To jest to, co zostało nam powierzone. I fajnie, gdybyśmy to robili, wiecie, bez względu na okoliczności, z pasją, wiernie, z oddaniem. W tych okolicznościach, jakie teraz przyszły, jesteśmy wezwani dokładnie na to samo, aby czynić to dzieło, póki można działać, póki można składać świadectwo. Nie wiem, czy macie takie myślenie, jak teraz będziemy składać świadectwo, w jaki sposób, jak wykorzystać czasy, w których jesteśmy, do składania świadectwa, jak w tych okolicznościach wypełniać Bożą wolę. No to zaprząta teraz cały czas moją głowę. Myślę, Boże, to jest czas, gdzie my musimy reagować jako Kościół, bo niektórzy myślą, że to się zaraz skończy. Nie wiem, kiedy to się skończy. Wszystko, kiedy wrócimy do normalności, czy wrócimy w pełni do normalności, zobaczymy. Ale już stawiam sobie pytanie, jak mamy dzisiaj funkcjonować jako Kościół? I nie możemy z odpowiedzią czekać, wiecie, długo. To trzeba przed Panem stanąć i pytać, jak mamy działać. żeby nie było takiego rozprzężenia, że teraz nie będziemy mieli wspólnych nabożeństw, prawda, bo ludzie są po domach. Wiele rzeczy przez to po prostu straciło ten charakter wspólnotowy. I teraz musimy zadać sobie pytanie i z Bożej mądrości działać tak, żeby po prostu tę wspólnotę pielęgnować i Bożą wolę wypełniać. Amen.